29 marca 1989 roku dwaj elektronicy z University of Utah wzięli udział w konferencji prasowej, na której ogłosili światu, że osiągnęli zrównoważoną, planowaną fuzję jądrową. Wydarzenia, które nastąpiły później, były w tym, co w kręgach naukowych nazywa się pożarem śmietnika. A jednak mimo wszystko 30 lat później w świecie fizyki istnieje mała, ale rosnąca społeczność, która jest pewna, że coś jednak się wydarzyło. Dowiedz się więcej o historii zimnej fuzji jądrowej w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy! Jak ludzkość niedawno zauważyła, nie mamy do dyspozycji nieograniczonych zasobów czystej energii. I prawdopodobnie zdała sobie sprawę, że obietnica zimnej fuzji nigdy do końca się nie spełniła. Warto wrócić do tego, co się stało i co poszło nie tak. Zaczęło się dość niewinnie, od eksperymentów przeprowadzonych przez wspomnianych wyżej Ponsa i Fleischmana, którzy przeprowadzili dość prosty eksperyment z pierwiastkiem z palladem, ciężką wodą i elektrycznością. Pallad był znany z wyjątkowej zdolności do magazynowania wodoru w swojej metalowej matrycy od XIX wieku. To nie było kontrowersyjne. Na początku XX wieku pojawiły się okresowe doniesienia o naukowcach, którzy znaleźli anomalne wyniki w swoich badaniach. W 1920 roku Austriacy Friedrich Paneth i Kurt Peters odkryli hel wyprodukowany w podobnym eksperymencie. Hel jest produktem, gdy dwa atomy wodoru łączą się ze sobą. Opublikowali na ten temat artykuł, ale później wycofali go, twierdząc, że hel pochodzi z atmosfery. W 1927 roku szwedzki badacz John Tandberg również znalazł dowody na produkcję helu z palladem wodą i próbował uzyskać na to patent. Patent został jednak odrzucony po wycofaniu artykułu Panetha i Petersa, a także dlatego, że naukowiec Tandberg nie potrafił dokładnie wyjaśnić, jak działa jego system. W eksperymencie Ponsa i Fleischmana przepuścili oni elektryczność przez ciężką wodę, która jest wodą z większą ilością izotopu wodoru deuteru i katodą palladową. Włączyli go, a następnie pozwolili systemowi działać. Przez długi czas nic się nie działo. Temperatura systemu wynosiła około 30 stopni Celsjusza, tak jak było to oczekiwane, biorąc pod uwagę energię, która trafiała do zbiornika. Nagle jednak temperatura podskoczyła do 50 stopni i utrzymywała się przez około 2 dni na tym poziomie. Odbyło się to bez żadnych zmian w systemie lub wprowadzenia do niego dodatkowej energii. Temperatura w końcu spadła, ale czasami ten skok temperatury powtarzał się w tej samej konfiguracji. Jak na razie nic znaczącego się tutaj nie wydarzyło. Mamy dwóch naukowców, którzy przeprowadzili eksperyment i uzyskali dziwny wynik. Być może wynik ten był wynikiem usterki w sprzęcie lub błędem w pomiarach. A być może naprawdę coś znaleźli. Tak czy inaczej, tak właśnie działa nauka. Jednak to, co nastąpiło później, to moment, w którym sprawy naprawdę wymknęły się spod kontroli. Badacz Stephen Jones z pobliskiego Brigham Young University w Utah przeprowadził podobne badania. Jego badania koncentrowały się na fuzji katalizowanej mionami, która również obejmowała fuzję w niskich temperaturach. Obydwa zespoły dowiedziały się o swojej pracy i zgodziły się w tym samym czasie przesłać artykuły do czasopisma Nature. Mieli spotkać się na lotnisku Utah 24 marca, aby jednocześnie złożyć dokumenty za pośrednictwem sieci kurierskiej FedEx. Tak się jednak nie stało. Uniwersytet Utah dowiedział się, co się dzieje. Jeśli to, co odkryli Pons i Fleischmann, było prawdą, to uniwersytetu mógł uzyskać na to patent, warty miliardy dolarów, a co uczyniłoby go jednym z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszym uniwersytetem na świecie. Chciano ustalić priorytet odkrycia dla wszystkich przyszłych zastrzeżeń patentowych. Naciskiem administratorów Uniwersytetu Utah, Pons i Fleischmann zorganizowali konferencję prasową już 23 marca, dzień przed tym, jak mieli wspólnie złożyć swoje prace z Jonesem. Wtedy zaczęły się problemy. Są pewne utarte sposoby, w których publikuje się wyniki. Konferencja prasowa to nie jest sposób, który jest przyjęty w nauce. Przed konferencją prasową Pons i Fleischmann tak naprawdę nie podzielili się z nikim swoimi wynikami. Nic nie opublikowali, nikt nie zweryfikował ani nie powtórzył ich wyników. Podczas konferencji prasowej wyraźnie wspomnieli o fuzji, co było prawdopodobnie drugim dużym błędem poza samą konferencją prasową. Zaraz po tym wydarzeniu stało się to najważniejszym tematem na świecie. Naukowcy na całym świecie próbowali odtworzyć to, co zrobili Pons i Fleischmann, ale oni nie ujawnili żadnych szczegółów na temat swojego procesu ani w ich konfiguracji, głównie ze względu względu na planowaną ochronę patentową. Napłynęła jednak lawina wyników badań z prestiżowych instytucji takich jak Caltech, CERN i MIT. Prawie każdy z nich, kto próbował, nie był w stanie odtworzyć wyników, które zostały przedstawione na konferencji prasowej. Do 30 kwietnia, nieco ponad miesiąc po wspomnianej konferencji, opinia publiczna zmieniła zdanie. Największe gazety, takie jak New York Times, nazwały zimną fuzję martwą fuzją. Następnego dnia, 1 maja, amerykańskie Towarzystwo Fizyczne zorganizowało sesję na dorocznej konferencji na temat zimnej fuzji, podczas której 8 z 9 panelistów twierdziło, że jest to mistyfikacja, a jeden z nich wstrzymał się od głosu. Stephen Koonin z Caltech powiedział, że cały ten epizod był wynikiem niekompetencji i złudzeń Ponsa i Fleischmana. Dostał on owację za stojąco za te słowa. Wzloty i upadki zimnej fuzji miały miejsce w ciągu 5 kolejnych tygodni. W ciągu kilku następnych miesięcy zaczęły napływać artykuły wykazujące niemożliwość odtworzenia wyników Ponsa i Fleischmana. Stan Utah zainwestował 4,5 miliona dolarów w instytut badawczy zajmujący się zimną fuzją, który wkrótce został jednak zamknięty z powodu braku funduszy. Stanley Pons przeniósł się do Francji w celu prowadzenia badań i ostatecznie zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego i od tego czasu odmówił udzielania wielu wywiadów. Martin Fleischman wrócił do rodzinnej Wielkiej Brytanii i ostatecznie zmarł w 2012 roku z powodu powikłań związanych z chorobą Parkinsona. Mogłoby się wydawać, że to koniec tej historii. Naukowcy ogłosili coś, czego nie udało się powtórzyć. Zostali potępieni, a następnie pogrążyli się w zapomnieniu. Tak jednak nie było. Podczas gdy większość bagaczy nie była w stanie powtórzyć wyników Ponsa i Fleischmana, niektórym się to udało. W ciągu ostatnich 30 lat istniał podziemny ruch badaczy, którzy próbowali powtórzyć wyniki tego eksperymentu. I coś się wydarzyło. To nie są tylko faceci w garażach i w kapeluszach z folii aluminiowej, próbujący stworzyć perpetuum mobile. To są ludzie z uznanych instytucji badawczych. Klęska z 1989 roku tak zdyskredytowała tę dziedzinę, że większość ludzi musiała pracować w ukryciu, aby ich kariery nie ucierpiały. Na początek zmienili nazwę pola z zimnej fuzji i cały bagaż, który się z nią wiązał, na niskoenergetyczne reakcje jądrowe. Pojawiło się więcej doniesień na ten temat, niektóre były od razu lekceważące. Scientific American, Nature i inne szanowne publikacje naukowe pisały na ten temat w ciągu ostatnich kilku lat i dały uczciwy i wyważony przegląd stanu badań. Duże laboratoria badawcze, takie jak w Los Alamos, Laboratorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, a nawet laboratoria Google, pracują i prowadzą badania nad tym zjawiskiem. Na jakim etapie są sprawy dzisiaj? Rzeczy, które należy zrobić, aby iść naprzód. Musi istnieć sposób na konsekwentne powielanie tych zjawisk. Potrzebne jest teoretyczne wyjaśnienie, co się dzieje. Jeżeli chodzi o numer jeden, nadal nie ma sposobu na konsekwentne odtworzenie produkcji dodatkowej energii. Jedna z obecnych teorii głosi, że może mieć to związek z metalicznym palladem użytym jako katoda. Metal może potrzebować mikroskopijnych szczelin lub wad w metalu, aby umożliwić wodorowi przedostanie się. Każdy zużyty kawałek metalu będzie się różnił na poziomie atomowym, a te różnice mogą być przyczyną niemożności powtórzenia wyników. Dopóki naukowcy nie będą w stanie zidentyfikować, jakie to są różnice i powiedzieć zrób to, a uzyskasz ten wynik, trudno jest wyobrazić sobie, aby eksperyment zmierzał dokądkolwiek. Po drugie, jeżeli coś się dzieje, prawie na pewno nie jest to fuzja. Fuzja definiowana jako fuzja dwóch jąder atomowych jest dobrze poznana i ma specyficzne sygnatury promieniowania, które nie pojawiają się w przypadku zjawisk o niższej temperaturze. Jedna z teorii, która prawdopodobnie jest wiodąca w tej chwili, mówi, że to co się dzieje to wychwyt elektronów. Jądra wodoru, które są tylko pojedynczym protonem, łączą się z elektronem, tworząc neutron. Inna teoria głosi, że atomy wodoru są po prostu wprowadzane w nieznany wcześniej stan, który wydziela energię. Ten nowy produkt został nazwany hydrino. Na dzień dzisiejszy zimna fuzja, czyli niskoenergetyczne reakcje jądrowe, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, nie ma zbyt wielu dużego impetu. Podczas gdy istnieje niewielka społeczność badaczy, dopóki oni nie będą w stanie wykazać czegoś określanego i powtarzalnego oraz przedstawić teorię na temat tego, skąd się to bierze, zimna fuzja pozostanie zepchnięta na margines nauki. Warto nim się jednak zajmować, ponieważ przeprowadzenie zimnej fuzji w temperaturach pokojowych dałoby światu możliwość kreowania w zasadzie nieograniczonej ilości energii w bezpieczny i rozproszony sposób. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam jutro na kolejny odcinek Ciekawostek. Wszystko wszędzie. Podcast dla głodnych umysłów.